Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny. W Watykanie ogłoszono kalendarz papieskich celebracji liturgicznych.
Biskupi Kolumbii, Ekwadoru i Wenezueli apelują o pokojowe zażegnanie konfliktu w regionie.
Do Krakowa przybywają uczestnicy spotkania Ludzie i Religie.
5 września witają Państwa Barbara Marczewska
i Krzysztof Bronk.
Trwa wizyta ad limina biskupów z Brazylii. Benedykt XVI przyjął na prywatnych audiencjach w Castel Gandolfo 4 przedstawicieli tej konferencji episkopatu.
Ważnym polem działalności Kościoła w Brazylii jest oświata. Na ten temat rozmawialiśmy z prefektem Kongregacji Edukacji Katolickiej, który udaje się w kilkudniową podróż do tego kraju. Brazylijskie szkolnictwo katolickie rozwija się bardzo dobrze i to na różnych poziomach, mówi kardynał Zenon Grocholewski.
W Brazylii jest bardzo dużo uniwersytetów katolickich i takich, które mają po 20 tysięcy, to jest dużo, to będzie i São Paulo, i Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Grande. Są wszystko uniwersytety, które mają około 20 tysięcy studentów i dużą renomę.
Katolickie uczelnie gwarantują nie tylko wysoki poziom nauczania. Ich zadaniem jest również zapoznawanie studentów z doktryną Kościoła. Tym niemniej, jak mówi kardynał Grocholewski, w ostatnich 10 leciach niektóre kościelne uczelnie w Brazylii przeżyły poważny kryzys tożsamości katolickiej.
Myślę, że pewnym powodem to jest to, że trochę rozwijała się ta teologia wyzwolenia, zachwyt marksizmem i tak dalej, i to trochę osłabiało prężność katolicką tych uczelni, uniwersytetów. Dzisiaj się już wyzwalają z tej teologii wyzwolenia i raczej są tylko jakieś malutkie szczątki.
Do kompetencji Kongregacji Edukacji Katolickiej należą też seminaria duchowne. Jak zauważa kardynał Grocholewski, Kościół w Brazylii wciąż jeszcze dotkliwie odczuwa brak powołań.
Innym problemem, który osłabił, czy osłabia Kościół katolicki w tym rejonie, to jest brak powołań. Chociaż jest nieprawdą, że nie ma jakiegoś wzrostu. Są i takie diecezje, które nie są w stanie przyjąć wszystkich seminarzystów, którzy się zgłaszają. W niektórych rejonach jest jakieś obudzenie ilości powołań kapłańskich, niemniej jednak tych kapłanów jest mało. Dawniej przyjeżdżało bardzo dużo misjonarzy, dzisiaj tych misjonarzy przyjeżdża mniej. Oni bardzo często liczyli na tych misjonarzy, bardziej niż na własny kler. Dzisiaj muszą pomyśleć o własnym klerze.
2 papieskie podróże na terenie Włoch i 1 zagraniczną obejmuje ogłoszony w Watykanie kalendarz celebracji liturgicznych, którym Ojciec Święty przewodniczyć będzie w najbliższych miesiącach. We Włoszech papież odwiedzi jutro 2 historyczne miasta położone na północ od Rzymu, Viterbo i Bagnoregio. Kolejną włoską podróż papieską planuje się na 8 listopada. Będzie to wizyta w diecezji Brescia, skąd pochodzili Paweł VI i kanonizowany niedawno święty archanioł Tadini, dwaj księża, których przykład Benedykt XVI pragnie przypomnieć w roku kapłańskim. A pod koniec obecnego miesiąca papież odbędzie 3-dniową podróż apostolską do Republiki Czeskiej.
Na październik nie planuje się papieskich podróży, natomiast Watykan gościć będzie uczestników 2 zgromadzenia specjalnego Synodu Biskupów dla Afryki. Ojciec Święty ma przewodniczyć liturgii na jego otwarcie i zakończenie, zaś podczas jego trwania, w niedzielę 11 października, dokona kanonizacji 5 błogosławionych, wśród nich arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego.
Ogłoszony przez papieski urząd do spraw celebracji liturgicznych kalendarz na najbliższe miesiące podaje jeszcze 3 inne wydarzenia, którym przewodniczyć będzie Benedykt XVI. Za tydzień udzieli on w Bazylice Watykańskiej sakry biskupiej nowo mianowanym nuncjuszom w Libanie i Wenezueli. 10 października odmówi w auli Pawła VI różaniec ze studentami rzymskich uczelni. Natomiast 5 listopada przewodniczyć będzie w Bazylice Świętego Piotra mszy za zmarłych w ostatnim roku kardynałów i biskupów.
Jutro Benedykt XVI złoży jednodniową wizytę w Viterbo i Bagnoregio, etruskich miastach położonych około 100 km na północ od Rzymu. Viterbo w XIII wieku było siedzibą papieży. Kilkakrotnie odbywało się tam również konklawe. Dziś znane jest przede wszystkim z kultu świętej Róży, 13-wiecznej patronki miasta. Natomiast Bagnoregio to miasto, w którym urodził się święty Bonaventura, średniowieczny teolog i filozof, jeden z pierwszych generałów zakonu franciszkanów.
O przebiegu papieskiej wizyty mówi ksiądz Flavio Valeri, dyrektor komitetu organizacyjnego tego wydarzenia.
Głównym punktem wizyty będzie Eucharystia na tle dawnego Pałacu Papieskiego w Viterbo. Ojciec Święty będzie się również modlił z zakonnicami z 12 okolicznych klasztorów klauzurowych. Natomiast po południu papież uda się do Bagnoregio, miasta, z którego pochodził święty Bonaventura. Benedykt XVI wygłosi tam przemówienie na temat tego świętego i teologa, który jest mu bardzo bliski. Tam też złoży prywatną wizytę w konkatedrze świętego Mikołaja, w której zachowały się jedyne na świecie relikwie świętego Bonaventury, to znaczy jego ręka.
Apostolską gorliwość świętego Ludgara, pierwszego biskupa Münsteru, przypomniał papież w związku z przypadającą w tym roku 1200. Rocznicą jego śmierci. Zmarł on 26 marca 809 roku w Bilerbeck w Westfalii. Główne obchody rocznicowe odbędą się jutro w leżącym w tym samym niemieckim kraju związkowym Verden an der Ruhr w diecezji Essen, gdzie święty został pochowany w założonym przez siebie klasztorze. Swoim specjalnym wysłannikiem na te uroczystości papież mianował kardynała Joachima Meissnera. Jak pisze w liście nominacyjnym, misję tę powierzył arcybiskupowi Kolonii dlatego, że do tamtejszej metropolii należy zarówno diecezja Essen, jak też Münster, której ten apostoł Fryzji i Westfalii był pierwszym biskupem.
Benedykt XVI zwraca uwagę, że święty Ludgar przemierzał tereny swej diecezji, głosząc Ewangelię słowem i przykładem. By szerzyć wiarę, zakładał parafię i posyłał tam gorliwych duszpasterzy, wznosił liczne kościoły i klasztory. Zbudował katedrę w Münster i samo miasto, przypomina ojciec święty. To właśnie od łacińskiego słowa monasterium, klasztor, wzięło ono swą nazwę. Świadectwo wiary świętego Ludgara, pisze papież, ma ogromne znaczenie również w naszych czasach. Stanowi zachętę dla wszystkich wierzących, by starali się lepiej poznawać i kochać Chrystusa.
We Fryzyndze dobiegł końca 13. Międzynarodowy Kongres Renovabis. W tym roku w centrum uwagi był ekumenizm, a spotkaniu towarzyszyło hasło szukać jedności, zachować różnorodność. W kongresie wzięło udział blisko 400 osób z 28 krajów Europy.
Podstawowe referaty wygłosili rumuńsko-prawosławny metropolita Józef dla wiernych z Europy Południowej i Wschodniej oraz przewodniczący papieskiej rady do spraw popierania jedności chrześcijan kardynał Walter Kasper.
Ekumenizm nie jest luksusem, powiedział we Fryzyndze kardynał Walter Kasper i zaznaczył, że starania o jedność Kościoła są ewangelicznym wyzwaniem dla każdego chrześcijanina, a dziś także polityczną szansą dla Europy. Kościoły wschodnie w istotny sposób wpłynęły na rozwój europejskiej kultury i tożsamości. Więc jeśli dzisiaj Europa ma być czymś więcej niż tylko jednością militarną i gospodarczą, jeśli ma być jednością ludzkich serc, to powinniśmy w to zjednoczenie bardziej zaangażować kościoły wschodnie. Kardynał Kasper zaznaczył jednak, że w ostatnich 40 latach wydarzyło się dużo dobrego w dialogu ekumenicznym. W centrum uwagi tegorocznego kongresu była Ukraina i kościoły prawosławne w Europie. Obecność wielu referentów z Europy Wschodniej podkreślała istotę zjednoczonego kontynentu, który nie jest do końca sobą bez wpływu kościołów prawosławnych. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Do rozwiązywania napięć poprzez dialog oraz tworzenia kultury pokoju i braterstwa zachęcili władze i obywateli Kolumbii, Ekwadoru i Wenezueli przewodniczący episkopatów tych trzech południowoamerykańskich krajów. Arcybiskupi Ruvene Salazar, Antonio Arregui i Ubaldo Santana spotkali się wczoraj w Bogocie, by przedyskutować możliwości zaoferowania przez Kościół sposobów zażegnania regionalnego kryzysu politycznego. W wydanym następnie komunikacie przypomnieli zbliżającą się 200. Rocznicę niepodległości Kolumbii, Ekwadoru i Wenezueli. Wskazuje to na wspólnotę losów i braterstwo wszystkich trzech krajów. To historyczne dziedzictwo domaga się przezwyciężenia negatywnych emocji i różnic ideologicznych, uważają biskupi. Sposobem na to jest szczery i konstruktywny dialog w poszukiwaniu zgody.
Zgiełk debat politycznych, ideologicznych nie powinien nam przysłaniać tego, co podstawowe, że tylko razem, łącząc nasze możliwości, talenty oraz dziedzictwo religijne i moralne, zgiełk debat politycznych i ideologicznych nie powinien nam przysłaniać tego, co podstawowe, że tylko razem, łącząc łącząc nasze możliwości, talenty oraz dziedzictwo religijne i moralne, możemy przezwyciężyć ubóstwo i nędzę, które dotykają wielkiej części naszych miast, wsi i terenów indiańskich, czytamy w oświadczeniu. Przewodniczący episkopatów Kolumbii, Ekwadoru i Wenezueli wzywają swoich rodaków do odrzucenia nacjonalistycznej ciasnoty i otwarcia się na innych na wzór wspólnych bohaterów z przeszłości. Zapewniają o współpracy Kościoła na rzecz umacniania demokracji i państwa prawa, które gwarantuje swobody religijne, wolność słowa i prawo do odmienności opinii. Biskupi ostrzegają przy tym przed koncentracją władzy politycznej i jej arbitralnym stosowaniem, a wiernych zachęcają do wspierania kultury życia, solidarności i współistnienia.
Patriarcha Moskwy i Wszechrusi spotkał się wczoraj z ambasadorami 20 krajów muzułmańskich. Na spotkaniu przebiegającym w moskiewskim soborze katedralnym Chrystusa Zbawiciela patriarcha wyraził nadzieję, że w krajach reprezentowanych przez obecnych ambasadorów rządy tych państw więcej uwagi poświęcać będą potrzebom mniejszości chrześcijańskich tam mieszkających.
Uwaga poświęcona potrzebom chrześcijańskich mniejszości w krajach muzułmańskich byłaby dodatkowym czynnikiem w dialogu chrześcijańsko-muzułmańskim, powiedział zwierzchnik rosyjskiego prawosławia. Dodał on, że liczne świątynie prawosławne w krajach arabskich i meczety w Rosji są symbolem przyjaźni chrześcijan i muzułmanów. Patriarcha przypomniał, że w niedalekiej przyszłości planuje odwiedzić Bliski Wschód, w tym prawosławne patriarchaty w Aleksandrii, Antiochii i Jerozolimie. W ramach tej wizyty chciałby odbyć rozmowy z władzami Egiptu, Syrii, Jordanii, Libanu i Autonomii Palestyńskiej oraz przywódcami religijnymi tych krajów. Patriarcha Cyryl podkreślił, że wierność tradycji jako normie życia, przywiązanie do wartości życia małżeńskiego i rodzinnego, umiarkowanie w konsumpcji, zdolność do poświęcania się dla ojczyzny i bliźnich jednoczą kraje arabskie z Rosją. W tym względzie jesteśmy naturalnymi sprzymierzeńcami w obliczu wyzwań globalizującego się świata. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Do Krakowa przyjeżdżają już przedstawiciele różnych religii świata, którzy wezmą udział w Międzynarodowym Kongresie dla Pokoju. Jego organizatorem jest Archidiecezja Krakowska i Rzymska Wspólnota Świętego Idziego. Honorowy patronat nad kongresem objął prezydent Rzeczpospolitej Lech Kaczyński. Spotkanie nawiązuje do dziedzictwa Jana Pawła II, mówi kardynał Stanisław Dziwisz.
Ten kongres zatytułowaliśmy Asyż w Krakowie. Bo to spotkanie jest na przedłużeniu spotkania modlitewnego w Asyżu, które miało na celu modlitwa o pokój, w tamtym okresie zagrożony, modlitwa wszystkich religii. Ojciec Święty w Asyżu powiedział, pokój to warsztat pracy otwarty dla wszystkich. Tym warsztatem staje się miasto Kraków w tym roku i zaproszone wszystkie religie możliwe z całego świata, które odpowiedziały pozytywnie i już przybywają do Krakowa. Cieszę się zwłaszcza z obecności kardynała Kaspera, który jest odpowiedzialny za jedność w Kościele, a także kardynała Echegaraya, który był początków idei Asyżu. I Ojciec Święty będzie obecny także i w Krakowie poprzez Radio Watykańskie i telewizję. Obiecał nam przesłać pozdrowienie w nawiązaniu do wspomnienia Asyżu, tego pierwszego, zorganizowanego przez Ojca Świętego Jana Pawła II.
Krakowskie spotkanie rozpocznie się jutro i potrwa do wtorku. Obok liderów religijnych wezmą w nim również udział politycy, m.in. przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski czy ambasadorowie Polski i Izraela przy Stolicy Apostolskiej. W programie kongresu przewidziano także wizytę w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.